Witajcie, z tej strony Michał Oleszczyk, Spoilermaster, podcast do słuchania po seansie, a to jest odcinek bonusowy Spoilermastera, poza głównym cyklem, zrealizowany na żywo w trakcie pokazu filmowego Pulp Fiction Quentina Tarantino, czyli filmu, który zdobył 24. miejsce ex aequo do utraty tchu Godarda na mojej liście top 100 Spoilermastera, a zatem filmu, który cenię niezwykle wysoko. To nagranie zostało zrealizowane po pokazie tego filmu, który odbył się wieczorem 17 października roku 2023 w warszawskim kinie Atlantic. Rozmowę przeprowadził ze mną Radosław Korzycki, naczelnik Wydziału Kultury i Promocji dzielnicy Śródmieście, a pokaz odbył się w ramach cyklu Śródmiejskie Kino Senioralne. Ten cykl został zorganizowany przez dzielnicę Śródmieście Miasta Stołecznego Warszawy i szczególne podziękowania należą się Aleksandrowi Ferencowi, burmistrzowi dzielnicy Śródmieście Miasta Stołecznego Warszawy, Radzie Seniorów dzielnicy Śródmieście Miasta Stołecznego Warszawy, a także Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Mazowieckiego i oczywiście kinu Atlantic. Pomyślałem, zachęcony ostatnimi doświadczeniami ze Spoilermasterem live na kamerze akcji w Łodzi, odsyłam do bonusowego odcinka o poprzednim życiu Celine Song, że tego typu okazje, ilekroć organizatorzy rozmaitych wydarzeń, na które bywam, zapraszamy, zgodzą się na współpracę i rejestrację dźwięku w trakcie rozmowy. Otóż, że takie rozmowy mogą się także pojawić na kanale Spoilermastera i tym samym trafiać do szerszej publiczności niż tylko ta wspaniała, tym razem senioralna publiczność, jaka obejrzała Pulp Fiction w Atlantiku i która była z nami tego wieczora. A zatem prezentuję surowe nagranie tej rozmowy, którą Radek Korzycki ze mną przeprowadził i raz jeszcze serdecznie dziękuję mu za to zaproszenie. W najbliższym czasie nie planowałem odcinka o Pulp Fiction, chociaż już parę osób mnie o to dopytywało. Myślę, że ta godzinna rozmowa będzie dobrą przystawką do odcinka, który na pewno jeszcze w przyszłości zrealizuję, ponieważ ten film domaga się częstych powrotów i coraz to głębszej lektury. A teraz już nagranie. Serdecznie zapraszam.
Obejrzeliśmy właśnie Pulp Fiction, nie pierwszy film w dorobku Quentina Tarantino, ale pierwszy, który zrobił z niego międzynarodową gwiazdę. Premiera tego filmu odbyła się w 1994 roku na festiwalu w Cannes. Jego percepcja w Polsce, to znaczy percepcja Pulp Fiction, była dosyć specyficzna, dlatego że domykający trylogię Czerwony Krzysztofa Kieślowskiego był według niektórych krytyków faworytem oraz też no, sami mieliśmy oczekiwania, że po raz pierwszy od czasu Człowieka z żelaza polski film może zdobyć Złotą Palmę. Tak się nie stało, więc potem byliśmy rozgoryczeni. Potem różne niestworzone historie wokół samopoczucia Krzysztofa Kieślowskiego wymyślano. On sam, i to jest jedna rzecz, którą możemy powiedzieć na twardo, bo on to jakby powiedział, kiedy go ktoś zapytał w kontekście przegranej Czerwonego, jakim filmem jest Pulp Fiction, powiedział, że nie widział, ale za to widział Psy Władysława Pasikowskiego, a to jest wedle ludzi, którzy widzieli obydwa filmy, bardzo podobny materiał, a Psy mu się bardzo podobały, więc nie ma nic przeciwko Pulp Fiction. Natomiast Pulp Fiction był wtedy w Europie pewnym przełomem. Okazało się, że wiceprzewodnicząca jury wtedy, czyli Katrin Deneuve, zdaje się, mówiła, że takiego amerykańskiego kina chcemy. No i od tej Złotej Palmy zaczęła się europejska, amerykańska i polska kariera Quentina Tarantino. Ty miałeś wtedy 12 lat, ale już byłeś praktykującym krytykiem i filmoznawcą, więc jak wspominasz tamten czas sprzed 29 lat oraz zadam od razu pytanie, jak się Pulp Fiction, dziś już klasyk, jak się jego odbiór przez lata zmienił?
Raz jeszcze dziękuję za to zaproszenie. Dla mnie to wielka radość. Naprawdę chcę zacząć od tego, że ten film nadal sprawia mi ogromną frajdę, kiedy go oglądam. Wczoraj wieczorem, bo dzisiaj jeszcze prowadziłem zajęcia na uczelni, więc wczoraj wieczorem obejrzałem pierwszą połowę w domu, a drugą połowę obejrzałem dzisiaj z Państwem, żeby mieć na świeżo. No i uważam wciąż, że to jest świetne kino, od tego zacznę. Tak, mówimy już o wydarzeniach historycznych, tak, wydarzeniach sprzed, jak sam wyliczyłeś, 29 lat, a jednak mam wrażenie, że tamten werdykt i tamte rozstaje dróg, bo tak można trochę powiedzieć o tym pojedynku Czerwonego i Pulp Fiction, że one wciąż rezonują i wciąż jakoś działają na naszą wyobraźnię. Wręcz ten pojedynek kaneński zyskał jakąś taką symboliczną wręcz siłę, prawda? Bo to nie było tylko to, że tak dużo osób spoglądało z nadzieją na Kieślowskiego, a tutaj nagle, prawda, jakiś Amerykanin rozkochany w groszowych powieściach, bo tak też można by przetłumaczyć ten tytuł, groszowa powieść, zgarnął tę główną nagrodę. Pamiętam, że wskazywano palcem na Clinta Eastwooda, który był wtedy przewodniczącym jury i w dość niewybrednych nawet słowach część polskiej krytyki wręcz mówiło o takiej, prawda, decyzji mało wyrafinowanego amerykańskiego jurora. Natomiast wydaje mi się, że po latach ten film nadal się wspaniale broni. Czerwony, co też Katarzyna Surmak-Domańska w swojej biografii Kieślowskiego wydanej parę lat temu, Kieślowskie zbliżenia bodajże, zacytowała słowa bodajże Kazuo Ishiguro, który także był w tamtym jury, powieściopisarz, późniejszy noblista, dobrze mówię, tak?
Tak, dokładnie.
Autor Okruchów Dnia.
Tak, on zaraz był po sukcesie adaptacji Okruchów Dnia.
Tak.
Rok po niej, dlatego został zaproszony do kaneńskiego jury.
Do kaneńskiego jury, który w wywiadzie udzielonym już po latach dosyć tak w brutalnych słowach, albo przynajmniej dla nas ze względów patriotycznych nieprzyjemnych, powiedział, że nawet nie rozważano Czerwonego do Złotej Palmy, a w każdym razie powiedział w większości jury, że film wydał nam się w pewnym sensie tak właśnie obliczony na festiwal, tak, że jest to, że było to kino, które było takim trochę już zastygłym okazem artystycznego kina europejskiego, prawda? Ten Czerwony. Pamiętajmy, że Trzy Kolory były zaprogramowane niemalże w ten sposób, pomyślane. To był niesamowicie ambitny projekt i także festiwalowo pomyślany, ponieważ każda kolejna część miała mieć premierę na
kolejnym ważnym,
kluczowym
europejskim festiwalu.
I po tym, kiedy Niebieski dostał główną nagrodę w Wenecji, po tym, kiedy Biały zadebiutował w Berlinie.
Tam zajął trzecie, drugie miejsce, zależy jak liczyć.
Tak, no to naturalnym dopełnieniem tego całego projektu artystycznego, ale także marketingowego, także prestiżowego, miał być właśnie ten sukces kaneński. Tymczasem tak naprawdę porażka Czerwonego wtedy polegała nie na tym, że nie dostał Złotej Palmy. Porażka Czerwonego polegała na tym, że nie dostał żadnej nagrody. Ten film został całkowicie w tym werdykcie pominięty, co mam wrażenie, że było takim dosyć mocnym sygnałem, że jury rzeczywiście nie zostało przez ten film przekonane.
To jest to, co Ishiguro powiedział na samym początku, że jury szybko zdecydowało, że takiego kina nie chce.
Tak. I teraz oczywiście możemy po tych 30 latach zastanowić się, prawda, na ile to był nawet nie tyle trafny werdykt, bo wydaje mi się, że on był trafny. Natomiast kwestia tego, jak on się odbił później echem w kolejnych dekadach i tym, jakie filmy kręcono po Pulp Fiction, bo wiemy, że później była cała fala naśladownictw, prawda? Prób osiągnięcia tej samej, no i tutaj dezynwoltury, giętkości gatunkowej, ale także szokującej treści, prawda? Zabawy przemocą, która jednocześnie będzie śmieszna. Bo tutaj dużo dzisiaj osób także się śmiało po tych 30 latach i to na tych brutalnych scenach. Więc wiemy, że później te zawody w prześciganiu Tarantino się rozpoczęły i do pewnego stopnia nigdy się nie zakończyły. No, nie dalej jak miesiąc temu w Gdyni triumfował zresztą znakomity film Pawła Maślone pod tytułem Kos, poświęcony Tadeuszowi Kościuszce. I w co drugiej recenzji było, że to jest Kościuszko taki jak u Tarantino, prawda? Czyli właśnie taki nowoczesny, trochę brutalny, trochę zabawny, trochę użyję tego słowa, bo pada także często tu w dialogach cool Kościuszko, więc jesteśmy wciąż trochę, mam wrażenie, pod urokiem tego kina, a jednocześnie patrzymy na Tarantino, który sam jest już nie tylko seniorem, ale kimś, kto całkiem jawnie i w sposób wręcz kunsztowny planuje już własną emeryturę, ponieważ zapowiedział, że nakręci swój ostatni film, niemalże jak Jules w ostatniej scenie zapowiadający emeryturę swoją gangsterską, tak Tarantino już od jakiegoś czasu mówi, że jego kariera jest obliczona na te bodajże 9 filmów czy 10 i że już niedługo się z nami pożegna jako filmowiec. Obecnie jest także autorem książek, napisał powieściową wersję pewnego razu w Hollywood, która nie jest ekwiwalentem filmu, jest dziełem osobnym. I napisał książkę krytyczno-filmową, właściwie historyczno-filmową pod tytułem Cinema Speculation, wybitną. I jest także podcasterem, ponieważ razem z Rogerem Averym prowadzą
czyli
podcast.
Współscenarzystą.
Czyli współscenarzystą tego filmu i córką Averiego, Darą Avery, prowadzą taki podcast, który nazywa się Video Archive i tam odwiedzają ponownie zbiory tejże wypożyczalni wideo, w której kiedyś pracowali, a którą później całe te zbiory Tarantino zakupił i przechowuje do teraz dokładnie w tych samych pozycjach, na tych samych półkach. Przechowuje ją niemalże jak rodzaj takiej świątyni kaset wideo i oni obecnie powracają do tych kaset, oglądają te filmy ponownie, no i potem umieszczają w sieci niesłychanie erudycyjne, często bardzo długie, bardzo ciekawe odcinki. Więc Tarantino wygrał nie z Kieślowskim, mam wrażenie. Tarantino wygrał wtedy z pewną wizją szacownego kina europejskiego, być może nawet międzynarodowego kina szacownego, opartego na takiej długiej tradycji, powiedziałbym właśnie modernistycznej, prawda? Moglibyśmy wielu poprzedników tutaj wyliczyć. No a my wszyscy jesteśmy trochę spadkobiercami tamtej i tamtego zwycięstwa i tej niesamowicie silnej wizji, która wtedy się na ekranie pojawiła.
Ale zobacz, w ciągu tego gorącego sezonu nagród, którego to jest trochę inna epoka niż dzisiejsza, to znaczy w dzisiejszych czasach sezon nagród zaczyna się egzekwo od festiwalu w Toronto i Wenecji. W tamtych czasach zaczynał się już w Berlinie. Cannes był punktem zwrotnym, dlatego że wygrał film amerykański, potem się liczył w Oscarach, ale jest w tym pewnie jakaś gorycz i dla Tarantino, i dla Kieślowskiego. Oba filmy na poziomie nominacji do Oscara spodobały się Amerykańskiej Akademii Filmowej i obaj reżyserzy rywalizowali ze sobą Oscara dla najlepszego reżysera, a Tarantino Avery wygrał statuetkę za najlepszy scenariusz z Kieślowskim i Krzysztofem Kiesiewiczem. Natomiast koniec końców film w dwóch głównych kategoriach, znaczy Pulp Fiction, natomiast w kategorii najlepszy reżyser, oba filmy pokonał Robert Zemeckis z Forrestem Gumpem, filmem notorycznie powtarzanym w telewizji. Mnóstwo ludzi go uwielbia, można się na nim wzruszać, natomiast przepraszam za prywatę, ale nieraz rozmawialiśmy o tym z Michałem. Mam zbliżone stanowisko, że to jest jednak film bezbrzeżnie konserwatywny, znaczy Forrest Gump, to znaczy to jest kino klasycznie zrobione, polegające wówczas na pewnym oszołomieniu cyfrowymi efektami specjalnymi. Natomiast to jest uwielbienie reaganowskiej Ameryki i to w czasach, kiedy już ona była poddawana za Billa Clintona na początku lat 90. pewnej krytyce, więc i Pulp Fiction, który jest filmem amerykańskim i przełomowym, i Czerwony, który jest filmem europejskim, co dla Clinta Eastwooda było pewnym problemem, no przegrały z typowym amerykańskim filmem, który dzisiaj specjalnie popularny nie jest.
Tak, to też odrębny jeszcze temat, prawda? To zwycięstwo wtedy Forresta Gumpa. Pamiętajmy, że to był taki film, który... To jest bardzo ciekawe, bo warto, zwłaszcza z historycznej perspektywy, możemy patrzeć na te filmy pierwszej połowy lat 90. jako na filmy takie tuż pozimnowojenne, prawda? Wtedy na pewno tak o tym nie myśleliśmy. Na pewno wtedy byliśmy też upojeni, prawda, tym zalewem nowej amerykańskiej treści, która nas wtedy oszałamiała, upajała i tak dalej. Natomiast z perspektywy czasu widać zdecydowanie, że Forrest Gump był filmem, który rehabilitował na wiele sposobów, a wręcz tak uświęcał tę reaganowską dekadę, ale, czyli dekadę lat 80., ale przede wszystkim, nie brnąc za daleko w tę dygresję Forrest-Gumpową, był filmem, który niesłychanie krytycznie odnosił się do lat 60. Z jednej strony sentymentalizując bunt, który wtedy się wydarzył, z drugiej strony pokazując postać Jenny jako taką, która jest doprowadzona przez kontrkulturę niemalże do samobójstwa, prawda? W pewnym momencie Forrest, czyli chłopak z Alabamy, musi ją uratować. Tutaj Pulp Fiction pod tym względem, także to chcę bardzo mocno podkreślić, wydaje mi się, że jest wręcz polemiką z amerykańskim kinem lat 80. Jeżeli będziemy pamiętać, że kino lat 80. w Stanach to było kino przede wszystkim spielbergowsko-lukasowskie, prawda? Kino familijne, przygodowe, spod znaku Indiana Jonesa, kino nowej przygody, to oczywiście ja mam jako dzieciak lat 80. najcieplejsze możliwe wspomnienia z tymi filmami związane, ale z perspektywy kogoś takiego jak Tarantino, czyli urodzonego pod koniec lat 60., który z niesłychaną ekscytacją pochłaniał kino lat 70., które było trudne, brutalne, często...
Blaxploitation. Wszystkie exploitation,
sexploitation. Kino lat 70. było naprawdę brudne, tak? W tym takim sensie transgresji, szoku. To były te kina samochodowe, to były właśnie tanie, B-klasowe produkcje, często zahaczające o pornografię i seksualną, i przemocową. To było kino z poznaku tak zwanego grindhouse'u, ten późniejszy tytuł Tarantino, który on pochłaniał. I całe kino lat 80., zresztą w tym podcaście powiedział, że uważa, że to jest najgorsza dekada w historii kina amerykańskiego, właśnie dlatego, że była najgrzeczniejsza, najbardziej komercyjnie zorientowana. Nagle kino amerykańskie stało się niesamowicie ostrożne. Jeżeli spojrzymy nawet na Oscary, które były przyznawane w latach 80., od filmów takich jak
Pożegnanie z Afryką,
Gandhi, Rydwany Ognia, Rain Man chyba był ten, i Wożąc Panią Daisy.
Zamykające
tę dekadę. No to mamy kolekcję samych takich właśnie feel good, bardzo, bardzo sentymentalnych, bezpiecznych filmów. I wydaje mi się, że Pulp Fiction najlepiej lśni w świetle tej takiej polemiki i pewnej zemsty na tych latach 80., bo co robi Tarantino? On wyciąga nie tylko elementy z tego kina eksploitacji lat 70., ale wręcz wyciąga zakurzonych aktorów tamtego czasu. Myślę przede wszystkim o Johnnie Travolcie, który przecież elektryzował wszystkich jeszcze w 77 roku w Gorączce Sobotniej Nocy, prawda? A potem w latach 80. właściwie był takim żywym emblematem tego, jak ta dekada źle wpłynęła na takich aktorów jak Travolta, o tak elektrycznym potencjale. On później grał w bardzo słabych filmach, już takim gwoździem do trumny niemalże był film pod tytułem Kto to mówi, kto pamięta.
Trylogia.
Tak, trylogia komedii z Johnem Travoltą już takim całkowicie upupionym. Tutaj on wyciąga tego Travoltę, prawda, i daje mu taką rolę, na jaką w przekonaniu Tarantino Travolta po prostu zasługiwał. I daje też publiczności taki groszowy, palpowy film, na jaki ta publiczność zasługuje, a ponieważ wie, że mówi już o fenomenie historycznym, czyli o czymś, co jest o dekadę wstecz, a nawet troszkę więcej, to na początku jest jeszcze ten gest encyklopedyczny, prawda, że wyjaśnia widzom, co to jest pulp, tak? Bo jesteśmy już tak daleko od tamtej dekady.
No właśnie, to jest rzecz istotna, to znaczy tutaj winni jesteśmy Państwu, wydaje mi się, odrobinę opowieści na ten temat. Chciałbym Cię zapytać, znaczy zadać pytanie z zakresu historii myśli politycznej Quentina Tarantino. Myślę, że ludzie, którzy nie oglądali Wściekłych Psów i spotkali się z tym szokiem, jakim było Pulp Fiction, mogli nie zrozumieć jego paraboliczności. To znaczy, to nie jest dosłowne, to nie jest naprawdę. Wydaje mi się, że musimy wspomnieć o tym, że Tarantino miał przygodę pewną, jak napisał scenariusz, którym potem zajął się Oliver Stone i zrobił film, Born Killers, który po polsku nazywał się
Urodzeni Mordercy.
Urodzeni Mordercy, właśnie. I zrobił to jeden do jeden. To jest autentycznie film, który trzeba brać na poważnie, co bardzo wyprowadziło Quentina z równowagi i wycofał się z jego produkcji, wycofał swoje nazwisko stamtąd. Więc tak.
Mimo, że potem było w marketingu bardzo, bardzo mocno,
mocno grane, eksploatowane. Bo wycofał je przed Złotą Palmą Kaneńską.
Tak. Absolutnie. Czy myślę, że Tarantino jest takim twórcą totalnym, który potrzebuje pełnej kontroli pod każdym względem, tak? I nie bez powodu on sam nie uznaje swojego pierwszego filmu, czyli tego filmu z końca lat 80. Urodziny mojego przyjaciela, teraz sobie zapominam. W każdym razie on go nawet nie włącza do swojej filmografii, bo to nie był film, nad którym miałby pełną kontrolę, z którego byłby zadowolony. Więc tutaj pełna zgoda, a historia myśli politycznej Quentina Tarantino, no to tutaj pewnie dłuższy temat. Na pewno też Pulp Fiction ogląda się inaczej dzisiaj, niż oglądało się wtedy. Natomiast mnie nadal fascynuje to, że po pierwsze jest to film zawieszony gdzieś pomiędzy żartem i powagą. To znaczy ten żart jest obecny, ale ta powaga też jest obecna. Po tych 2,5 godzinach, także metraż nam coś mówi, podczas tej ostatniej przemowy Julesa na temat tego, kim on jest w tej paraboli biblijnej, quasi-biblijnej, bo to nie jest cytat z prawdziwej Biblii, mam wrażenie, że Tarantino nie zamierzył tej sceny jako żartu. Wydaje mi się, że on w tym momencie wykłada jakąś pewną swoją filozofię, która zahacza o właśnie powieść kryminalną, powieść detektywistyczną, powojenną przede wszystkim. To wszystko, co nazywamy Pulp Fiction, wiąże się przede wszystkim z latami 40., z latami 50., z autorami takimi jak Mickey Spillane i nie tylko. Tutaj wiele jest aluzji do tej, już nawet nie ma co tego wyliczać, ale świecąca aktówka to jest zdecydowanie nawiązanie do śmiertelnego pocałunku Aldricha, który był wedle powieści Spillane'ego i tak dalej, ale co to były za powieści? No to był czas, w którym z jednej strony filozofia egzystencjalna, prawda, taka powiedzmy rodem z nadsekwany, takie poczucie bezsensu, zderzenia z brutalnym światem, właśnie z tymi hordami złych ludzi, o których mówi ten cytat, jakiejś niesprawiedliwości, samotności ogromnej, tego wszystkiego, co wcielają postaci typu Humphreya Bogarta i wielu innych. Wydaje mi się, że Tarantino bierze to bardzo na poważnie. Wydaje mi się, że on rozpoznaje, że kino czarne, film noir, palpowa powieść tamtego czasu nie była tylko rozrywką amerykańską. Była rodzajem egzystencjalno-filozoficznej odpowiedzi Ameryki na powojenny kryzys tożsamości. Z jednej strony boom ekonomiczny, a z drugiej strony wsobny kryzys egzystencjalny, który oczywiście przejawił się w literaturze bitników i nie tylko, a w kinie najpiękniej obrodził tymi groszowymi, tanimi filmami, między innymi realizowanymi w wytwórni Monogram Pictures, której z kolei dedykował swój debiutancki, przełomowy film Jean-Luc Godard, bo Do utraty tchu jest dedykowane Monogram Pictures. A ten film, Pulp Fiction, jest ultra-godardowski właśnie. Nie tylko dlatego, że padają tutaj słowa po francusku i nie tylko dlatego, że Travolta i Jackson są ubrani tak jak bohaterowie amatorskiego gangu z 1964 roku, czyli Bound Apart, tak też nazywała się firma produkcyjna Tarantino i tak dalej. Ale przede wszystkim dlatego, że to właśnie Godard jako pierwszy wprowadził, no powiedziałbym, filozoficzne takie pytanie, czym jest groszowa powieść i czym w ogóle jest taka kryminalna narracja, jaką także Do utraty tchu było. To długa dygresja, ale ważna, bo myślę, że bez tego, bez świadomości, że Tarantino spogląda na tę ogromną przecież też produkcję kulturalną, tak jaką właśnie były te powieści, te filmy, często realizowane za grosze, za centy, za dolary, w tymże Los Angeles, w którym widzimy tutaj na ekranie, że on traktuje to poważnie. I on jest takim egzegetą tego całego korpusu dzieł, które wcześniej pewnie nie byłyby nawet godne tego miana. On z kolei niemalże właśnie z taką biblijną pieczołowitością je analizuje, do teraz robi to w tym podcaście i traktuje je niesłychanie poważnie. W Polsce też mamy taką tradycję, ona gdzieś tam biegnie, prawda, opłotkami, ale myślę, że no, już tak bardzo upraszczając i kończąc tę tyradę, że Marek Chłasko dogadałby się z Tarantino. Jak patrzymy na takie rzeczy jak Pierwszy do raju na przykład, późniejsza Tak.
Tak, Jovita, czyli Disney, adaptacja Disneylandu.
Tak. Ale myślę o chłasce, o bazie ludzi umarłych, prawda, o tym takim fatalistycznym lekko sosie, tych męskich opowieściach, Sowa, córka piekarza i tak dalej. Wydaje mi się, że my nad Wisłą też jesteśmy w stanie tym kodem operować, ale kiedy ten film wchodził na ekrany, myślę, że polska krytyka była skonfundowana. Swoją drogą był przyjęty całkiem dobrze. Pamiętajmy, że w słynnej tabelce 9-dniewnych ludzi ten film dostał...
W miesięczniku film.
Do teraz to pamiętam, bo studiowałem ją bardzo uważnie. Ten film dostał same piątki i jedną albo dwie szóstki. Więc to nie było tak, że polska krytyka odrzuciła Tarantino. Chyba tylko Jerzemu Korzewskiemu się nie podobał ten film wtedy, no ale on raportował z Cannes. Ale ten film już wtedy, no trudno było go nie polubić, tak? Z taką energią, z takim szwungiem, z taką muzyką, bo to jedna z najlepszych ścieżek dźwiękowych w historii kina. No, jak można nie kochać Pulp Fiction?
Wracając do Godarda, w zasadzie powiedziałbym inaczej, nie do Godarda, co do ciebie. Przewartościowanie wartości, nihilizm, śmierć jakiejś figury opatrznościowej, żeby nie powiedzieć Boga. I to jest do utraty tchu i to jest Pulp Fiction. Dla ciebie te filmy to Averse i Reverse. To jest jedna historia na liście Spoilermastera. Tarantino i Godard zajmują jedno i to samo miejsce.
No nie jest to przypadkowe. Rzeczywiście taką listę ułożyłem i te dwa filmy jako jedyne są ex aequo. Dowód jest na ekranie, tak? Dowody są na ekranie. Uma Thurman ma tutaj fryzurę Anny Kariny. No i w pewnym momencie słyszymy nawet dialog po francusku L'aventure commence, tak? Jest tego po prostu mnóstwo. Tarantino był wielkim fanem Godarda, zwłaszcza z tego okresu właśnie, powiedzmy, Amatorski gang, Szalony Piotruś, więc tutaj nie ma niespodzianki. Natomiast no, to, o czym ty powiedziałeś, Tarantino jest amerykańskim artystą. To trzeba bardzo wyraźnie powiedzieć. Te dwa słowa są tak samo ważne. Po pierwsze, jest artystą, nie jest tylko recyklingowcem, który, prawda, bezmyślnie powtarza jakieś frazy. Nie, on jest prawdziwym artystą i ten stopień kunsztu tego filmu jest niebywały. Pamiętajmy swoją drogą o wkładzie polskiego operatora Andrzeja Sekuły. Ale jest amerykańskim artystą i wydaje mi się, że to jest bardzo, bardzo istotne, że on tutaj wchodzi w wielopoziomową rozmowę po prostu z amerykańską kulturą, a o tej kulturze nie da się mówić bez docenienia tej całej warstwy pop, którą tutaj celebruje, prawda, Tarantino?
Ona czemu służy, to znaczy ona jest narzędziem do osiągnięcia pewnego celu. Ja jeszcze trzymałbym się kwestii myśli politycznej Quentina Tarantino, tylko teraz w formie chronologicznej. Parafrazując Tadeusza Różewicza, każda rewolucja klasycznieje. I tak jak Zemeckis, który nie jest istotnym twórcą, co tam ostatnio zrobił, coś tam gdzieś był, no nie ma on znaczenia dla historii kina, ani światowego, ani amerykańskiego. Forrest Gump jest filmem bardzo krytycznym wobec lat 60. Ćwierć wieku po Pulp Fiction, bardzo krytyczny film wobec lat 60., wobec kontrkultury, wobec tego, co się działo na Uniwersytecie Berkeley, wobec tak zwanej trzeciej świadomości, co filozofowie szkoły frankfurckiej mówili o wyzwoleniu i wszystkich ruchach emancypacyjnych lat 60. Tarantino robi moim zdaniem film na wskroś konserwatywny, czyli pewnego rodzaju Hollywood.
No to otwieramy tutaj całą nową puszkę Pandory. Tak, myślę, że tak, że jest w tym filmie coś konserwatywnego. Tutaj się ograniczę do komentarza takiego, że on próbuje dokonać, znaczy to już jest ten okres, kiedy on próbuje dokonać czegoś więcej niż tylko przestawienia torów kina amerykańskiego, bo wydaje mi się, że w tym filmie Pulp Fiction on po prostu samodzielnie z wielką, wspaniałą ekipą chciał przestawić tory kina amerykańskiego, które jego zdaniem w latach 80. po prostu zostały skrzywione w złym kierunku. I wydaje mi się, że mu się to udało. W późniejszych filmach, takich jak Bękarty Wojny i pewnego razu w Hollywood, on stara się już przepisać historię, prawda? Jakby w Bankartach Wojny pokazuje nam śmierć Hitlera.
Trzy razy, jeszcze Django jest między innymi.
I Django, dokładnie, tak. To jest taka trylogia, powiedziałbym, korekty historycznej, tak? Czyli mamy nazizm, mamy niewolnictwo i mamy morderstwo Mansona.
Czyli generalnie kontrkultura, narkotyki, zmiana świadomości. No.
Tak. I on jakby, ale ważne jest, i to jest też bardzo istotne, kto ratuje Sharon Tate w wymyślonym finale pewnego razu w Hollywood. Ratuje ją pośredni aktor telewizyjny palpowych westernów, tanich, groszowych, marginalnych, grany przez Leonardo DiCaprio, i kaskader, czyli ktoś niewidzialny w zasadzie, a jednocześnie wcielający coś, co bardzo uwodzi Quentin Tarantino, czyli hollywoodzkie rzemiosło. Tak? On uwielbia tych rzemieślników, reżyserów kina klasy B, którzy zawsze stali w cieniu. Kaskader, grany przez Brada Pitta, notabene w oscarowej roli, to jest ktoś właśnie, kto dla Tarantino jest wręcz taką solą tego Hollywoodu, prawda? Także to też jest to istotne, z tym, że jest jedna ogromna różnica, moim zdaniem, między Pulp Fiction i Once Upon a Time in Hollywood. I tą różnicą jest fakt, że w Pulp Fiction jest ogromny nacisk na przyjemność odbioru. Przyjemność także, przyjemność widza, ale także na rozmaite formy przyjemności, jak widzimy na ekranie, na czele z przyjemnością jedzenia. Powiedziałbym, że ten film wcale nie jest tak odległy od Uczty Babette, tyle że zamiast kaj o sarkofaż mamy na stole burgery, których jest tutaj wiele. Zobaczmy, jaka to jest szeroka kolekcja, tak? Od Jack Rabbit Slim, Kahuna Burger, rozmowa o Big Macu, Mac Royalu, mamy całą kolekcję. Jak często w tym filmie bohaterowie mówią o jedzeniu, jak często doprecyzowują dokładnie, na co by w tym momencie mieli ochotę, jak dobra to jest kawa, którą parzy Jimmy, jak przyjemnie byłoby teraz zjeść śniadanie z tym plackiem z jagodami, prawda, i na końcu jeszcze z kawą. Jak Uma Thurman wraca z toalety i mówi, a jak wspaniale, jak się wraca z toalety i już czeka ten hamburger, prawda? No nie wiem, czy ten hamburger jest wart $5, ale jest przepyszny, przepraszam, shake. Więc to jest wiele, wiele przykładów, ale przyjemność jedzenia, przyjemność dobrej muzyki, przyjemność zabawy w tym klubie, no najsłynniejsza scena taneczna lat 90. Twist, który tutaj tańczy Travolta i Uma Thurman.
Do piosenki Chucka Berego.
Do Chucka Berego. To jest niebywały film wielu takich rozkoszy. Przypomnę o kluczowym momencie w czołówce, który moim zdaniem zwiastuje w ogóle ten gest tarantinowski. To znaczy, pod czołówką leci jeden utwór muzyczny, już wchodzimy, prawda, w jego nastrój, w jego rytm, po czym słyszymy gałkę radia, tak? Ktoś kręci gałką i zmienia się nagle utwór na Jungle Boogie. Nagle niespodziewana zmiana, prawda? No muzyka pod czołówkę powinna być jedna. A tymczasem reżyser uznał, że w tym właśnie momencie dobrze by było zmienić nastrój, bo czasami tak mamy, że chcemy zmienić trochę nastrój, że chcemy zmienić trochę tę muzykę, którą słuchamy. I ten film pod tym względem jest zaserwowaniem widzowi takiego pełnego, wielodaniowego posiłku. Po 2,5 godzinach nie da się odejść od tego stołu inaczej jak w pełnym poczuciu sytości. A zwłaszcza dlatego, że dopiero na końcu orientujemy się, jak te puzzle ze sobą pracują. Pod tym względem uważam, że to też jest taki majstersztyk po prostu potraktowania widza. Tak? To znaczy, że dostajemy wszystko. Od historii miłosnej, która niemalże się wydarza na naszych oczach, prawda? Vincent Vega i Mia, po szok, ujęcie z igłą i oczywiście późniejsze koszmary w piwnicy Zeda, też nawiązujące do filmu Wybawienie, Burmana i tak dalej. Więc i tego czegoś już, uważam, nie ma pewnego razu w Hollywood, ponieważ tam on pokazuje taką zabalsamowaną wersję przeszłości, prawda? Pamiętam takie Hollywood, pamiętam takie kino samochodowe, pamiętam takie przyczepy, pamiętam takie LA, ale to już nie jest to, tak? To już nie jest ta taka radość tworzenia żywego świata na ekranie, bardziej odtwarzania pewnego wspomnienia. Sam tytuł zresztą to podpowiada.
Za sekundę oddam Państwu głos. O ostatniej rzeczy chciałem porozmawiać. Coś, co dla mnie jest najistotniejszym komunikatem, deklaracją polityczną Quentina, to znaczy ta trylogia Bękarty, Wojny, Django i pewnego razu w Hollywood. We wszystkich trzech filmach ofiary mają głos, to znaczy Quentin Tarantino proponuje nam emancypację poprzez przemoc. No właśnie, czy on w jakikolwiek sposób ofiarom zadośćuczynił, skoro cały dyskurs na temat Holokaustu, na temat niewolnictwa, na temat błędów i wypaczeń kontrkultury lat 60. idzie zupełnie gdzie indziej. To znaczy idzie na wyciszanie emocji, a tutaj te emocje wybrzmiewają. I Adolf Hitler może zostać brutalnie zamordowany przez młodą żydowską operatorkę kabiny w kinie.
No to jest bardzo głębokie pytanie. Moja intuicja jest taka, że cokolwiek Tarantino, czegokolwiek by nie zrobił, to po pierwsze uważam, że te gesty jego mają siłę pewną. Myślę, że ten ostatni najmniejszą pewnego razu w Hollywood, bo wydaje mi się, że tam on już po prostu wchodzi w pewne kolejny swoich przyzwyczajeń. Ale Tarantino nie ucieknie od swojej amerykańskości, mam wrażenie, a ta amerykańskość też się wiąże z pewną niewinnością. To znaczy on przywołuje tą przemoc, bawi się nią, ekscytuje nią, nas, czasami nawet rozbawia nas tą przemocą, ale wydaje mi się, że ona bardzo rzadko dotyka takiej prawdziwej grozy, pożogi i przemocy, jaką lepiej znamy w tej części świata. Nie bez powodu w książkowej wersji pewnego razu w Hollywood, którą naprawdę polecam, to jest zupełnie odrębne dzieło. W audiobooku czyta to Jennifer Jason Leigh. Jest taki jeden ustęp, którego nie ma w filmie. Tam jest powiedziane, że ten kaskader grany przez Brada Pitta jest kinomanem i chodzi do kina. Tam są nawet całe takie jego przemyślenia o różnych filmach. I w pewnym momencie jest o tym, że poszedł na kanał Andrzeja Wajdy. Ciekawe. I tam jest takie zdanie, że po obejrzeniu kanału Cliff chyba, tak? Cliff bodajże.
Cliff Booth.
Tak, Cliff Booth. Zrozumiał, że... Bo on sam był na wojnie oczywiście, to ważne, że jest weteranem. Ale zrozumiał, że niektóre narody miały o wiele gorzej, że są takie historie, które jemu nawet się nie śniły. Tak? Wydaje mi się, że to jest takie jedno krótkie zdanie. Jestem pewien, że Tarantino widział kanał. I oczywiście jest to jeden z najmroczniejszych, najbardziej dojmujących filmów o koszmarze wojennego upodlenia. Jednocześnie nam tak bardzo bliski, że wydaje nam się czymś tak bliskim ciału, prawda? Dla amerykańskiego oka ten koszmar tam ukazany jest czymś, prawda? Nawet dla Tarantino, too much. Więc kiedy tutaj on obrazuje czy inscenizuje te sceny przemocy, prawda? Sceny gwałtu, sceny tortur też. Mam wrażenie, że gdzieś on nadal pozostaje tym amerykańskim chłopcem rozkochanym w westernach, w kinach gangsterskich, w zabawie w złodziei i policjantów. I jest to wspaniałe i ja temu przyklaskuję, a jednocześnie, odpowiadając na twoje pytanie, myślę, że na jakimś poziomie jest to politycznie nieodpowiedzialne. Myślę, że tam jest ten element nieodpowiedzialnej zabawy. No ale...
W momencie, w którym ktoś nie jest świadom, że to jest zabawa, więc to jest, to jest zaczepka, to jest pewne ryzyko.
I to jest ryzyko, w które wpadł, że tak powiem, jak długi. Na przykład Eli Roth, na przykład, który, albo Robert Rodriguez, którzy są takimi dla mnie pośrednimi Tarantino. Z obydwoma współpracował, obydwaj reżyserowali swoje filmy. Hostel, nie Death Proof, tylko ten drugi, Grindhouse i tak dalej. Mam wrażenie, że tamta przemoc już absolutnie nic nie waży.
Od Zmierzchu do Świtu.
Tak, od Zmierzchu do Świtu.
I tak dalej.
I tak dalej. Mam wrażenie, że tam, tutaj mam momenty, w których uważam, że Tarantino sięga pewnego patosu. Dobrze powiem tego. Wydaje mi się, że tamtym się to nie zdarza, że dla tamtych to jest po prostu fan.
Na przykład pozwolę sobie, koleżanka z mikrofonem, jeżeli ktoś chciałby zadać pytanie, to zapraszamy.
Albo podzielić się wrażeniem.
Właśnie, albo po prostu powiedzieć w sieci.
miejscu. Dla mnie ten film jest trochę niezakończonym biznesem, bo chyba 12 lat temu w kinie Lab jeszcze ówczesny był taki double bill. Dobry, zły i brzydki Pulp Fiction. Pulp Fiction na pierwszej roce się urwał, bo ostatnia kobieta celuloidowa, jaką mogli znaleźć, się sprawiła po prostu w projektorze, więc to, że się udało go zobaczyć na dużym ekranie po tych wszystkich latach. Dla mnie ten film jest fascynującym przykładem, być może ostatnim, który przychodzi na myśli, na wskroś artystycznego, które znalazło takie pomnikowe miejsce pamięci popkulturowej, że jest cytowany przez wszystkich. Ludzie, którzy kompletnie w filmach się nie znają, po 3 dekadach nadal potrafią sobie znaleźć jakiś punkt odniesienia w rozmowach z innymi, jeżeli widzieli Pulp Fiction, go lubią. To są cytaty, to są momenty, to są rozkładane, przetrawiane, remiksowane sceny. Ten film nie jest już pewnie tak bardzo żywy w pamięci, jak jeszcze 2 dekady temu był, kiedy to się wydawało świeżo, aktualne, przede wszystkim dlatego, że naśladownictwo Tarantino się nie zmaterializowało nigdy w tej formie. To nigdy nie powstał nurt. Nie ma innych filmów takich jak Pulp Fiction. Z filmów próbowało być takim rodzajem właśnie patchworkowej historii, która biega w tych różnych kierunkach, postmodernistycznie prowadzi tą narrację, skleja jakoś niechronologicznie te elementy, zastanawia się, kto jest kim w tej historii. Więc takich prób było mnóstwo. Żadna nie dorównała, więc ta obietnica się nigdy nie spełniła, że będzie kino jak Pulp Fiction. A sam film się ostał. Nawet jeżeli z latami nabrał tej patyny, teraz już jest klasykiem, więc nie jest wywrotowym filmem awangardowym, którym kiedyś był. Teraz Pulp Fiction jest elementem jakby kanonu. I to jest fascynujące dla mnie. Chyba ostatni raz film artystyczny znalazł za dużo miejsca w kanonie artystycznym. Wydaje mi się, że tak jest przynajmniej, tak powinien być zapamiętany. Jak i centralne miejsce w jakiejś pamięci popkulturowej, przynajmniej dla pewnego pokolenia. I pytanie moje byłoby pewnie takie, Tarantino raczej już nie zdąży tym 10. filmem Domowi Krytyk dołożyć kolejną cegiełkę w tym jakiejś sztafecie tutaj takich filmów, ale pytanie jest, czy mamy w ogóle widoki na kolejny film, który może znaleźć miejsce w obydwu tych drabinkach hierarchii i tej popkulturowej pamięci i no właśnie takiego jakiegoś kolejnego przestawienia zwrotnic, jeżeli chodzi o kino, bo o ile lata 80. te blockbusterowe mogły mi się nie podobać, tak mam wrażenie, że dzisiaj kino lepiej się nie ma i znowu wróciło do jakiegoś takiego utartego, komercyjnego modelu, w którym najlepiej zapamiętywane i sprzedawane są filmy, które no, niespecjalnie próbują wywrócić cokolwiek do góry. Nawet takie Pulp Fiction kiedyś to zrobiła.
No mogę się pod tym absolutnie podpisać, co zostało powiedziane. Sam Tarantino, teraz dokończę ten cytat, bo go nie dokończyłem, powiedział, że najgorsza dekada w kinie amerykańskim to była dekada od 80. i ta obecna. Więc to perfekcyjnie się tutaj zgadza. Co do takiego nagłego skoku do kanonu, a jednocześnie kina filmu, który był bardzo popularny i tak zelektryzował wszystkich, to przez moment miałem wrażenie, że Parasite może być takim filmem. No jednak Złota Palma i Oscar. I za film zagraniczny. I też ogromny sukces kasowy i takie poczucie, to pamiętam dobrze, jak pierwszy raz wychodziłem z kina Muranów, że wszyscy mówili, że to jest film na te czasy, tak, że to jest film o nas, że to jest film właśnie o tym, co nas teraz trapi. Wtedy pomyślałem, o, może Bong jest kimś takim. I kto wie, ale żyjemy już w innym cyklu newsowym, jak to się mówi, i bardzo trudno jest mi sobie wyobrazić, żeby jakikolwiek film był w stanie tak długo promieniować i oddziaływać jak Pulp Fiction. To jeszcze nie był czas Twittera, prawda, kiedy werdykty były wydawane szybko. Filmy, tak jak teraz to jest, często żyją bardzo intensywnie przez moment, ale tydzień później są już nowe tweety, nowe filmy i nagle orientujemy się, że film sprzed 2 lat jest już stary, tak? Jest już czymś, o czym już nie mówimy, bo przesunęliśmy się dalej, bo co piątek jest 20 premier na streamingach i 10 w kinach i tak dalej. I po prostu ten cykl jest zupełnie inny. Tymczasem tutaj ten sukces Pulp Fiction też się rozwijał w czasie, prawda? Od kanońskiej premiery do Oscarów, oczekiwanie na ten film. Tutaj anegdota, pamiętam, że rodzice nie pozwolili mi wtedy tego filmu obejrzeć, a pozwolili właściwie na wszystko wtedy filmowo, ale ten... Coś było w nim takiego, że powiedzieli, że nie, to chyba jeszcze a propos tych 12 lat, które wtedy mnie obejrzałem dopiero później. Więc myślę, że cokolwiek Tarantino nie zrobi w tym filmie Movie Critic, to już pełna zgoda, już nie będziemy w tym geście szukać niczego nowego. Pewnie on postawi jakąś kunsztowną kropkę nad i. A ja uważam, że potrzebny jest taki gest jak Pulp Fiction. Myślę, że jak rosy, dżdżu i deszczu, jak widzowie i społeczność kinomanów, potrzebuje filmu, który zaproponuje coś, jakieś nowe rozdanie. Być może także naruszy jakieś nasze normy wrażliwości. Jesteśmy w czasie, który bardzo dba o szanowanie tych norm. Komfort, rozmaicie pojęty, jest takim niemalże dogmatem. No, na niektórych streamingach pojawiają się przed filmem ostrzeżenia, jeżeli w tym filmie ktoś pali tytoń. Tak? Włączyłem film na jakimś streamingu i było, że tutaj możecie doświadczyć czegoś tak szokującego. No, nie chcę się z tego śmiać, bo być może też tego w tym momencie potrzebujemy. Jesteśmy w takim, a nie innym momencie historycznym i być może to też jest potrzebne, ale wydaje mi się, że jeżeli przyjdzie jakiś film o miary Pulp Fiction, to on będzie musiał naruszyć trochę te nasze przyzwyczajenia takie bezpieczne. I zupełnie nie wiem, gdzie wypatrywać takiego filmu, ale pocieszam się tym, że wtedy też nie do końca było wiadomo, gdzie go wypatrywać. Bo mimo, że to był świetny czas dla kina amerykańskiego, ten kaneńsko, prawda, bo to był jedyny taki moment, że rok po roku zwyciężali Amerykanie. Sex, kłamstwo i kasety wideo, dzikość serca.
Z nimi fortepian, czyli kamień.
Tak, później tak, dokładnie fortepian. I tutaj właśnie Pulp Fiction. Ale co swoją drogą ciekawe byłoby też porównanie właśnie dzikości serca i Tarantino, bo to było, wtedy mówiono o tych dwóch filmach jako o takich ikonach kina postmodernistycznego, prawda? Że, natomiast to, co zaproponował Tarantino, to było coś zupełnie innego niż to, w jakich wtedy rejonach krążył David Lynch. Więc ja mam wielką nadzieję, że coś takiego się pojawi. Na pewno będzie to zaskakujące, będzie to nowe i oczywiście to przyjdzie. Ale nie wiem gdzie, nie wiem skąd.
No, może rzeczywiście w południowo-wschodniej Azji.
Bardzo możliwe, tym bardziej, że jeszcze jest jedna cecha Tarantino. On kradł, używam tego, jakby z wielu filmów i zapożyczał, które wtedy miały mikroskopijną zachodnią recepcję, prawda? Myślę też o kinie azjatyckim, które on zgłębił pod wieloma względami i tego dowodem jest tutaj już ten Miecz Samurajski, a na pewno Kill Bill jest takim filmem, który czerpał obficie z kina, zwłaszcza kopanego Dalekiego Wschodu. Ale on to robił w czasie, kiedy jeszcze cyrkulacja, obrót tych tytułów nie był tak szeroki, te filmy nie były tak dostępne. On jakby odkrywał pewnych twórców także dla kina szerszego i nieprzypadkowo stał się później kuratorem, w sensie ścisłym. Jego podcast to jest kuratorska robota. On zwraca uwagę na pewne filmy, które zostały zapomniane. Jest fantastycznym kuratorem i nawet ma swoje kino w Los Angeles, gdzie pokazuje tylko filmy z 35 mm, czyli z taśmy filmowej. Swoją drogą jest moim wielkim marzeniem, żeby kiedyś chociaż raz do tego kina pójść. Ale sala jest wyprzedana każdego dnia. Pomijam, że LA to jest miasto filmowe, ale też ta kuratorska jego praca, to, że jedno słowo Tarantino w tym podcaście jest w stanie skierować uwagę ogromnej rzeszy słuchaczy i kinomanów na jakiś zapomniany tytuł z lat 60., 70. Później nagle wzrastają obejrzenia tych filmów na YouTubie, na przykład, jeżeli się znajdują. Polecam komentarze, bo tam wtedy ludzie zostawiają takie komentarze, trafiłem tu dzięki Quentinowi i tak dalej, że ta jego moc kuratorska jest po prostu ogromna. Zobaczymy, ja jestem optymistą, chociaż wydaje mi się, że tak, jesteśmy teraz w takim czasie, kiedy kino zastygło troszkę, zwłaszcza to mainstreamowe, w bardzo bezpiecznych formułach.
Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Zapraszam. Tak na końcu.
Czy ja może tak ratując honor Forresta Gumpa, bo akurat dla mnie to kino, no wiadomo, że Pulp Fiction to jest coś zupełnie osobnego, ale też nie wiem, na te czasy to też jakby jest inne może wydarzenie, ale Wszystko wszędzie naraz, bodajże ten film. On też jest moim zdaniem dosyć jakimś oryginalnym takim pomysłem. Takim trochę no jakby z czasów internetu i tego już przebodźcowania. Może my już też jesteśmy w jakiś sposób boomerami na takie kino.
No właśnie, to znaczy tam też jest exploitation. udanie elit, tak zwane.
No tak, bo to najnowszy film, który dostał Oscara za najlepszy film, prawda? Wszystko wszędzie naraz. Nie wykluczam tego, że mogę mówić z boomerskiej pozycji, jak to się mówi, ale też nie do końca się zgodzę, bo wiem jedno, że moi studenci, rozmawiałem z nimi o tym, absolutnie są zakochani, wielu z nich, w Wszystko wszędzie naraz i wydaje się, że jest to faktycznie taki film pokoleniowy. Jest tylko jedna podstawowa różnica, to znaczy, że podskórną intencją Wszystko wszędzie naraz jest intencja terapeutyczna. To jest film, który ma nas ukoić, to jest film, który ma pogodzić matkę z córką, to jest film, który niemal jak Czułe słówka w 83, gdzie też mieliśmy konflikt matki i córki, ma nas tak właśnie utulić i powiedzieć, że wszystko będzie dobrze. Wydaje mi się, że to jest ta różnica, że nie ma tego...
Wychodząc z tego, że tak. Dziecko jest największym Schwarzcharakterem w galaktyce. Dla każdego rodzica.
Tak, ale tak to się układa, że na końcu wszystko jest dobrze. I przypominają mi się słowa Pauline Kael, krytyczki New Yorkera, która napisała bardzo negatywną recenzję Czułych słówek właśnie w 83 roku, doceniając wszystkie, cały kunszt różnych elementów tego filmu, ale która wskazała na to, że bardzo się boi tej tendencji i pod tym względem miała rację, że ten film zwiastuje takie kino na lata 80., które jest takim trochę lepszą wersją telewizyjnego filmu tygodnia, tak? Takiego właśnie wyciskacza. Taki wyciskacz US dla każdego. To ona ma, tam jest świetne zdanie w tej recenzji, że ten film mówi pod koniec widzowi: pośmiałeś się, popłakałeś, możesz iść do domu. Tak? I to jest świetna, świetna puenta, bo Kael szukała oczywiście w kinie czegoś zupełnie innego. Wydaje mi się, że Tarantino też. Jest takie słowo, którego bardzo nie lubię, przeszczepione do polszczyzny, czyli edgy, tak? Czyli coś, co posiada jakieś ostrze, jakąś taką ostrą krawędź, nie do końca wygładzoną. I wydaje mi się, że ta krawędź, ta edginess jest w Pulp Fiction i w takich filmach, jakie Tarantino robił. Nie widzę tej krawędzi i ostrości we Wszystko wszędzie naraz, które koniec końców jest takim filmem bardzo pluszowym. Ja to przynajmniej tak widzę, ale mogę się mylić. Być może te kwestie pokoleniowe wchodzą.
No ewidentnie wszystko się dobrze kończy. Zapraszamy panią.
Ja chciałem się zapytać, czy jest tutaj na sali możliwość, żeby ktoś z seniorów się powiedział, jeżeli pierwszy raz widzi ten film, jakie wrażenia? Jeżeli bym mogła prosić panią, pana, nie wiem kogo, czy ktoś jest tu, kto pierwszy raz? No bo jest to też jakby taki pomysł dla seniorów, tak? Czy nie?
Tak, to znaczy geneza była taka, że organizując ten cykl filmowy, poprosiłem Śródmiejską Radę Seniorów o wytypowanie filmów i Quentin był tam dosyć wysoko na tej liście. Więc jest to na prośbę śródmiejskich seniorów.
Czuję się wywołana do głosu, bo jestem niewątpliwie seniorką i pierwszy raz ten film widziałam. Oczywiście przez 29 lat istnienia tego filmu wielokrotnie słyszałam wypowiedzi różnych osób, że ten film jest bardzo ważny, że zrobił na nich ogromne wrażenie i tak dalej. I miałam w pamięci to, że koniecznie muszę zobaczyć ten film i bardzo się ucieszyłam z tej możliwości dzisiaj, bardzo jestem zadowolona, ale ja ten film, czy on był od nowa, jak gdyby odnowiony technicznie, czy to już 30 lat temu tak się taką jakość uzyskiwały filmy?
Dzisiaj oglądaliśmy tak zwaną kopię cyfrową, czyli to nie był film z taśmy, ale to jest tak mniej więcej, jakbyśmy to oglądali w dniu premiery, w takiej jakości. Także ta taśma, tak, to nie była taśma fizyczna, to jest nośnik cyfrowy, dlatego tak świeżo wyglądał ten film.
No tak, bo ja pamiętam te taśmy, w materiale światłoczułym, używane wielokrotnie i porysowane, takie charakterystyczne, a tutaj tego nie było, więc świetny pod względem technicznym, ale też gdybym nic nie wiedziała o tym filmie, to myślałabym, że ten film ma kilka lat zaledwie. Taka, no, taki świeży był po prostu dla mnie, może dlatego, że nie tak wiele oglądam. Także uważam, że to jest bardzo dobry pomysł był z pokazaniem seniorom tego filmu. Dziękuję.
Bardzo się cieszymy. To swoją drogą właśnie, na ile ten film się tak wizualnie zestarzał. Mam wrażenie, że czasami może w jakichś detalach stroju, prawda, niektóre, ale myślę, że i tak jest tak wystylizowany, że on jest taki trochę wiecznie młody, to mi się wydaje.
Ja mam jeszcze jedno pytanie, może to jest jakieś moje zgubienie, ale może mi pomożecie, bo wydaje mi się, że jest jedna scena, którą chciałabym tu widzieć, a jej nie ma. Jak oni wracają z tej krwawej jadki, idą na obiad do mamy. To nie ma tego, czy to było, czy to jest, że są cali zakrwawieni i idą do mamusi na obiad jakoś.
I to... Ale pamięta taką scenę?
Tak. Że... I tu jakby jej nie ma.
Chyba nie, bo oni idą na obiad do tego, do tej restauracji, tak. Może z innego filmu to się gdzieś przedostało?
Może z innego, ale mam taki moment w pamięci, że oni jedzą, zamawiają krwawe bewsztyki, a są sami cali zakrwawieni i to jest takie przejście.
Może w którymś z tych takich około tarantinowskich filmów taka scena się pojawia, bo czasami też nasze wspomnienia jakoś...
Tu nie ma jej?
Nie było takiej sceny.
Czy ktoś jeszcze? Zapraszamy, skoro.
Może jeszcze ktoś, kto pierwszy raz widział.
Skoro Michał,
to film prawie 3 godziny, więc ta dyskusja. Ale ja jestem do Państwa dyspozycji, ale rozumiem też, że zmęczenie, jeśli jest, natomiast jestem absolutnie do dyspozycji.
Już na pewno.
To ja tylko jedno zdanie powiem, że żałuję, że wtedy aktorzy bardziej nie byli docenieni Oscarowo, bo tak myślę, że po latach, jak się patrzy, to i Uma Thurman jest tak wspaniała tutaj, i Samuel L. Jackson, i John Travolta. Żałuję, że oni jakoś wtedy nie zostali przez... Bo dodajmy, że film dostał tego jedynego Oscara, czyli właśnie za scenariusz. Natomiast no...
Uma przegrała z aktorką Woody'ego Allena.
A, czyli Diane Wist, tak?
Tak, ja lubię ten film i lubię starzejące się Divy.
A Martin Landau dostał...
Martin Landau, więc Tim Burton też jest osobliwym reżyserem i też to był pewnego rodzaju homage dla kina minionego i takiego kina ewidentnie trashowego. Znaczy mówimy o filmie Ed Wood.
Tak. To prawda. Ja dzisiaj jeszcze idąc tutaj myślałem...
John Travolta przegrał z Tomem Hanksem.
To prawda. Ja tylko myślałem sobie jeszcze jednej rzeczy, kiedy szedłem dzisiaj, mianowicie zadałem sobie takie pytanie, czy jest jakiś polski film, o którym mógłbym powiedzieć, że jest zrodzony z podobnego ducha, który ma jakąś podobną temperaturę, podobny sznyt, i dochodzę do wniosku, że film Marka Piwowskiego, przepraszam, czy tu biją, jest trochę takim filmem. Nie wiem, czy Państwo widzieliście ten film. Bardzo go polecam, to jest film z połowy lat 70. Polski kryminał, film policyjny, znakomity i zrobiony z podobnym przymrużeniem oka. To oczywiście w zupełnie innych warunkach, w zupełnie innej rzeczywistości, ale i humor...
Pewne sceny w okolicy się dzieją.
Tak, dokładnie. W sensie, zresztą jeden z najlepszych warszawskich filmów w ogóle. Uważam, że tam ta Warszawa jest fantastycznie wykreowana. Tak tylko z tym Państwa zostawię, że jeżeli gdzieś tam uda się ten film zobaczyć...
Polecenie spoiler master.
Zdecydowanie.
Biją Marek Piwowski.
Ja już od dawna zresztą planuję odcinek o tym filmie, bo mnie już tyle lat fascynuje, a myślę, że też ten humor Piwowskiego wcale nie jest tak odległy. Jego umiłowanie długiego dialogu, prawda, takich rozważań, no, które znamy głównie z Rejsu. To tak tylko chciałem dorzucić.
To jeszcze jedno takie krótkie pytanie, bo może panowie wiedzą, jaka jest spirytualna ścieżka Quentina, czy w ogóle coś na ten temat?
Ja nie mam pojęcia. Szczerze powiedziawszy, nigdy to nie wybrzmiewało.
Nie znam żadnej jego wypowiedzi takiej, która by mówiła jakoś o jego duchowej stronie. Nie wiem, zupełnie tego nie wiem. Ale myślę, że z tego... Wczoraj słuchałem bardzo ciekawego wywiadu z Andrzejem Żuławskim, to jeszcze tylko taki już archiwalny oczywiście wywiad z nieżyjącym reżyserem, który powiedział taką bardzo ciekawą myśl, mówiąc o swoich filmach, ale też o filmach innych, że kino musi być o moralności, bo tylko wtedy jest ciekawe, ale nie może być moralizatorskie, bo jeśli jest, to jest nieciekawe. Czyli jakby wtedy, dopóki filmy są na jakimś poziomie, traktują poważnie kwestie dobra i zła, to dla Żuławskiego one pozostają interesujące. W momencie, kiedy mówią dokładnie, co jest dobre i złe, nie są już interesujące. Tutaj bym Foresta zaliczył do tej grupy.
Ale też tak. To może być pewną klamrą tej rozmowy. Mniej więcej to też krytykując Czerwonego miał na myśli Kazuo Ishiguro. To, co Kasia Subek przypomniała w tej biografii.
Tak. Dokładnie tak, że tam się wkradł być może jakiś kaznodziejski ton. I wydaje mi się, że Tarantino, i to bym podsumował, że ten film, on dotyka tych kwestii, on dotyka ich na poważnie. Jednocześnie bawiąc się od początku do końca. I te rzeczy się nie wykluczają. I na tym chyba polega cud tego filmu. Więc to tak opowiadając może nie dokładnie o duchowej stronie, ale o takiej właśnie moralnej Tarantino.
No dobrze, kończymy licytację. Ostatnia szansa. Czy ktoś jeszcze w kontekście nowych wątków, które się pojawiły, czy w ogóle?
W przyszłym roku okrągła rocznica, może jeszcze jakieś pokazy okolicznościowe będą, bo 2024 to już będzie taka okrągła rocznica Pulp Fiction.
Jeśli chodzi o kina, które, znaczy o filmowe rocznice, to w kwietniu przyszłego roku na stulecie urodzin Marlona Brando zapraszam w imieniu swoim i dzielnicy na tramwaj zwany pożądaniem. Może i przy tej okazji się spotkamy
z przyjemnością.
Michałem Oleszczykiem. Bardzo Państwu dziękuję i bardzo dziękuję naszemu gościowi.
Bardzo dziękuję za zaproszenie.